Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Czym jest kicz w obrębie sakrum? To pytanie niejeden z nas postawił sobie, odwiedzając chociażby nowoczesne kościoły.
Kicz jest sprzedawaniem rzeczy wartościowej bardzo tanio.
Krzysztof Chudzik postara się odpowiedzieć na pytanie, jak współcześnie tworzyć sztukę religijną. Następnie, rozważając Ewangelię, ksiądz Arkadiusz Nocoń pochyli się nad naszym niedowiarstwem.
Iluż łask, uzdrowień i cudów pozbawia i dzisiaj wielu ludzi przekonanie, że Bóg nie może mieszkać w naszym kościele nad Wisłą.
Magazyn zaczynamy od felietonu o wkładzie dwóch przyszłych papieży w sobór. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Wizyta, którą Ojciec Święty złoży pojutrze księżom werbistom w sąsiadującym z Castel Gandolfo Nemi, przypomni nam historię i ducha Soboru Watykańskiego II. Zwraca na to uwagę ksiądz Federico Lombardi w swym cotygodniowym felietonie Octava Dies.
Lunedì 9 luglio il Papa fa una breve visita alla Casa dei Verbiti a Nemi.
W poniedziałek papież złoży krótką wizytę w domu werbistów w Nemi. Nie tylko po to, by odwiedzić uczestników kapituły generalnej. Uda się tam też dlatego, że w tym miejscu w 1965 roku uczestniczył jako młody teolog, ekspert soborowy w spotkaniach, na których pogłębiano i przepracowywano teksty soboru. Działo się to w pełnej życia i owocnej atmosferze studiów, dyskusji i modlitwy, jaka towarzyszyła sesjom plenarnym w Bazylice Świętego Piotra i je przygotowywała. Niedawno kardynał Roberto Tucci, również teolog, ekspert na soborze, przypomniał podobne prace prowadzone w pobliskiej Arici celem przygotowania konstytucji o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes. Brał w nich czynny udział młody biskup Karol Wojtyła, którego wypowiedzi przyczyniły się do sformułowania słynnego zdania: misterium człowieka wyjaśnia się prawdziwie jedynie w misterium słowa wcielonego. Nie przypadkiem miało być ono później zdaniem najczęściej cytowanym przez Jana Pawła II.
Sarebbe stata la più frequentemente citata da Giovanni Paolo II.
Watykański rzecznik prasowy przypomniał, że żyje jeszcze około 30 uczestników soboru, którzy byli jego ojcami albo ekspertami. Ich świadectwa wzbudzają szczególne wzruszenie u tych, co pamiętają jeszcze ten czas entuzjazmu i nadziei. Przypadające w październiku 50-lecie otwarcia soboru powinniśmy obchodzić w nastawieniu na słuchanie głosu Ducha Świętego, jakiemu towarzyszyło. Wówczas, jak zachęca nas do tego Benedykt XVI, będziemy odczytywać teksty soborowe w duchu hermeneutyki reformy, odnowy Kościoła zachowującego ciągłość, który rośnie i rozwija się, ale zawsze pozostaje tym samym podmiotem, ludem Bożym w drodze.
Czym jest kicz w obrębie sakrum? Jak tworzyć dziś sztukę religijną w kościele i w przestrzeni publicznej? Dlaczego oficjalne galerie sztuki współczesnej nie są przyjazne sztuce sakralnej? To pytania, którym postarają się sprostać historycy sztuki i artyści, z którymi rozmawiał Krzysztof Chudzik. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uczestniczyli oni w sesji zatytułowanej Pomiędzy wiarą a sztuką – sztuka i kicz w przestrzeni sakralnej.
Słowo kicz wywodzi się z języka staroniemieckiego od czasownika verkitschen, to znaczy obniżać cenę.
Ksiądz profesor Michał Janocha, Uniwersytet Warszawski.
Kicz jest, że tak powiem, sprzedawaniem rzeczy wartościowej bardzo tanio. To, co jest trudne, tajemnicze i głębokie, kicz pokazuje w sposób łatwy, prosty i dostępny, a tym samym czyni karykaturę wiary. Dlatego jest niebezpieczny. Przykro mi to powiedzieć, ale wystarczy pójść do przeciętnego współczesnego kościoła. Niestety większość z nich posiada tego dużo. Wystarczy zobaczyć jakość dewocjonaliów, większej części dewocjonaliów sprzedawanych w tej chwili w kościelnych sklepach. No to jest właśnie kicz. Za pomocą tego kiczu wyraża się nieraz wcale nie płytka i nieraz pogłębiona wiara wielu ludzi, więc ja jestem daleki od uproszczeń. Ale dlatego, że ktoś ma głęboką wiarę, a modli się przed kiczowatym obrazem, nie należy pochwalać kiczowatego obrazu. Kicz jest w ogóle z natury swojej jakąś nieprawdą, bardzo często wyrażającą wewnętrzną prawdę człowieka. Na tym polega dylemat. Z pewnością najbardziej agresywny i widoczny jest w sferze wizualnej, bo my żyjemy w kulturze wizualnej, czyli w dziedzinie plastyki, malarstwa, rzeźby. To się rozszerza również, prawda, na całą strefę internetu i z nim związanych form i treści.
Dobrosław Bagiński, obecnie profesor Politechniki Lubelskiej, patrzy na wnętrze świątyni pod kątem upodmiotowienia.
Wydaje mi się, że to jest jeden z podstawowych problemów sztuki w kościele, że sztuka ta taka masowo produkowana, ta taka, która jest pełna w kościołach, ona tak przekazuje treści, że nie mamy poczucia, że to nas w ogóle dotyczy. Że to jest jakaś opowieść, że to jest jakiś mit, który jest nam przekazywany i ta treść się nie upodmiotawia. Powiem to na przykładzie Drogi Krzyżowej. Otóż absolutnie większość tych stacji Drogi Krzyżowej, które spotykamy w kościołach, to są komiksy. To są narracje pokazujące nam, jakie hełmy mieli Rzymianie, jak Matka Boska spotkała Jezusa, jak Weronika otarła twarz Jezusowi. I kompletnie nie potrafimy zobaczyć w tych obrazach, że to wcale nie o tamtych ludzi chodzi, tylko o nas. Otóż to upodmiotowienie właśnie widzę w ten sposób, że pewne treści religijne stają się nasze, stają się, powiem tak, stajemy się za nie odpowiedzialni, za to, co robimy i to w tym wymiarze ponad czasem.
Dlaczego sztuki sakralnej nie ma w największych galeriach, w muzeach?
Katarzyna Galicka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Myślę, że problem tkwi w zasadzie w nas, ponieważ my jakby sami o to nie zabiegamy. Zresztą ogólnie narzucane tendencje modowe, tendencje właśnie, które oferuje nam kultura postmodernistyczna, kultura homogenizowana, wskazują na zainteresowanie zupełnie innymi tematami. No niestety sztuka sakralna jest deprecjonowana i marginalizowana. Uważam, że jest to wielka szkoda, ponieważ definicja sztuki sakralnej przede wszystkim dotyka transcendencji, dotyka najbardziej głębokich i egzystencjonalnych pytań, jakie sobie stawia człowiek, czyli o sens życia, śmierci, przemijania, a także relacji do absolutu.
A wracając z galerii i współczesnych muzeów do wnętrza świątyni, jak można szukać dróg pośrednich między wysoką sztuką sakralną a dopuszczeniem kiczu? Mówi profesor Konrad Kucza-Kuczyński z Politechniki Warszawskiej.
Chodziło o wykonanie kaplicy, zresztą na prywatne zlecenie, to rzadko się zdarza, ale pojawia się teraz, tak jak kiedyś przed wiekami, prawda? Ktoś, kogo było stać, fundował czasami kaplicę czy jakieś wnętrze sakralne. Tutaj chodziło o kaplicę w istniejącym kościele z wnętrzem. I do wykonania malarstwa ilustrującego, a kaplica miała być pod wezwaniem świętego Franciszka, poprosiliśmy dzieci. Dzieci ze szkółki malarskiej na Żoliborzu wykonały 150 metrów malarstwa na ścianach z ilustracją z fragmentów z kwiatków świętego Franciszka, czyli krótko mówiąc historia życia i świętości świętego Franciszka. I efekt wyszedł bardzo sakralny, bardzo lubiany i dobrze przyjmowany przez tamtą społeczność warszawską, żoliborską, wymagającą. Dzieci nie robią kiczu. Między znakomitej jakości, najwyższą półką sztuki z jednej strony, a kiczem, czyli czymś, co odrzucamy, powinny i mają szansę istnieć również jakieś te inne ścieżki szukania przestrzeni sakrum dobrej jakości po prostu.
Co można jeszcze zaproponować oprócz szczerości wizji dziecka?
Kościół czy sztuka sakralna, czyli ta, która służy podbudowaniu liturgii, no bo to jest sens sztuki sakralnej, stosunkowo mało korzysta z najnowszych technik warsztatowych używanych w świeckiej jak gdyby sztuce, czy w architekturze. Witraż klasyczny, bardzo drogi, bardzo skomplikowany i z innego czasu, a jednocześnie dzisiaj w architekturze obserwuje pan, nie wiem, nadruki, półtransparentność, różne kombinacje, że tak powiem, świetlne, które mogą dać podobny efekt do witraża. Także wprowadzenie nowych technik podbudowujących główny cel przestrzeni sakralnej, czyli miejsce do spotkania wiernego z Bogiem, to są te różne drogi jeszcze inne. Znaczy jedno to jest, to też jest warsztat. Malarstwo dzieci jest jednym z warsztatów. Ja powiem, nie wiem, wysoka technika czasami, czy nowe techniki przekazu. Powiem prowokacyjnie, billboard, którego nie lubimy, ale dociera. Znaczy nowa generacja, młodzież jest podatna i w ogóle ludzie są podatni na nowe. Oczywiście bardzo ostrożnie z tym trzeba postępować, ale to są wszystko nowe techniki przekazu.
Dzisiaj sztuka sakralna nie oznacza tego, co oznaczała kiedyś. Kiedyś była zarezerwowana konkretnym miejscom i obszarom, była przeznaczona do świątyń. Natomiast teraz w dobie na przykład reprodukcji te dzieła sztuki migrują, można w zasadzie wszędzie je spotkać. Nawet takie porównanie, kiedyś obraz świętego Sebastiana wisiał w kościele, natomiast dzisiaj może być to mural street artu w Warszawie na Pradze.
We współczesnych galeriach sztuki motywy sakralne, jeśli już się pojawiają, to często z dużą dozą ironii. Katarzyna Galicka.
Część historyków sztuki i kuratorów wystaw dzisiaj wpisuje jeszcze w pojęcie sakrum pojęcie irreligii, czyli właśnie to, co jest wyjęte spod prawa, łamie normy, taka właśnie cała sztuka krytyczna. Wiele akcji jest towarzyszy tego typu pojmowaniu sztuki, czyli jakby za pomocą ikonografii chrześcijańskiej krytykuje się różne społeczne problemy.
Wydaje mi się, że lekarstwo może przyjść jak zawsze od środka.
Ponownie ksiądz Michał Janocha.
Poprzez zachwyt nad tym, co piękne, prawdziwe, dobre, poprzez sięganie do wzorców sztuki wysokiej z przeszłości. Jeżeli w tym się zakochamy, jeżeli w tym się zakorzenimy, to staniemy się bardziej wrażliwi, bo przecież współcześnie również tworzy się dobra, wysoka sztuka, tylko bardzo często ona jest gdzieś na marginesie. Kicz jest częścią kultury masowej.
Czyli potrzebny jest?
Potrzebna jest i wiara, i potrzebna jest i pobożność, i potrzebny jest talent. Jak komuś Pan Bóg nie dał, to może robić dużo dobrych rzeczy, ale lepiej niech nie tworzy sztuki. No i potrzebne jest też zakorzenienie w tradycji Kościoła, które nas chroni przed takim uleganiu pewnym modom, jakiemuś subiektywizmowi.
Materiał o sztuce i kiczu w obrębie sakrum przygotował Krzysztof Chudzik.
Okruchy Ewangelii. Dziwił się ich niedowiarstwu. Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń. Aby wskrzesić córkę Jaira, Chrystus potrzebował zaledwie 4 sylab. Aby uzdrowić kobietę cierpiącą na krwotok, wystarczyło, że ta dotknęła się jego płaszcza. Wskrzesić umarłych, uzdrowić chorych, nie było więc problemem dla Chrystusa, zauważyliśmy czytając Ewangelię w zeszłą niedzielę. Uzdrowić z niedowiarstwa, owszem, wobec tego problemu nawet Pan Bóg wydaje się być czasem bezradny. Powodów czyjejś niewiary może być oczywiście wiele. W dzisiejszej Ewangelii święty Marek opisuje nam być może ten najważniejszy. Oto Chrystus przychodzi do swego rodzinnego miasta i naucza w synagodze. Jego krajanie są zaskoczeni mądrością, która przemawia przez jego usta i cudami, których dokonują jego ręce. Wszystko to jednak za mało, aby wyzbyli się wobec niego uprzedzeń, bo czyż nie jest to cieśla, syn Maryi, brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. Mieszkańcy Nazaretu oczekiwali innego Mesjasza, niezwykłego, wspaniałego. Zmęczony drogą, spocony i zakurzony syn Maryi, który właśnie wrócił do ich rodzinnego miasta, otoczony gromadą zupełnie przeciętnych uczniów, kłócił się z ich wyobrażeniem Zbawcy, dlatego o nim powątpiewali. Ulegli schematom i zgrzeszyli pychą. No bo dlaczego właśnie on, kompan ich dziecięcych zabaw, ze zwyczajnej, biednej rodziny, miałby nagle być tym wybranym, odnieść sukces, stać się sławny? Nie, ich na to nie nabierze. Zbyt dobrze go znają. W naszym życiu ulegamy niestety podobnym stereotypom myślowym i schematom. Znany włoski piosenkarz Claudio Baglioni, 30 milionów sprzedanych płyt, stanął kiedyś z gitarą na rogu jednej z neapolitańskich ulic, gdzie przez 2 godziny śpiewał swoje piosenki. Ludzie rzucali mu grosze, nazbierał ledwie na pizzę i szli dalej. To przecież nie może być Baglioni. On nie śpiewałby na rogu ulicy, rozumowali, tracąc niepowtarzalną okazję porozmawiania z artystą, otrzymania autografu, posłuchania na żywo jego głosu. Znacznie gorzej, gdy podobne schematy przenosimy na nasze życie religijne, wyznaczając Bogu miejsce i czas, gdzie może się pojawić i obdarzyć łaską. Mam przeczucie graniczące z pewnością, mówił niedawno jeden z polskich pisarzy, że Pan Bóg nie ma nic wspólnego z instytucją Kościoła, hermetycznego, nieekumenicznego, nienawistnego i bezrefleksyjnego. Chodziło mu oczywiście o Kościół w Polsce, w którym dodatkowo raziły go tłumy ludzi kasłających i rozsiewających bakterie, kiczowate polichromie i architektura pozbawiona sakrum. Jakbym słyszał mieszkańców Nazaretu, dla których Mesjasz nie mógł być cieślą, synem Maryi, bratem Jakuba. Taki zwyczajny, prowincjonalny. Nigdy. Chrystus zaś dziwił się ich niedowiarstwu i nie mógł tam zdziałać żadnego cudu. Iluż łask, uzdrowień i cudów pozbawiło mieszkańców Nazaretu przekonanie, że Bóg nie mógł mieszkać w Synu Maryi, Jezusie. Iluż łask, uzdrowień i cudów pozbawia i dzisiaj wielu ludzi przekonanie, że Bóg nie może mieszkać w naszym Kościele nad Wisłą. Panie Boże, Twój Syn, nierozpoznany przez mieszkańców Nazaretu, dziwił się ich niedowiarstwu. Spraw, prosimy, aby nasza pycha nie zamknęła nas nigdy na Jego czyny i słowa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Niedzielną Ewangelię rozważał ksiądz Arkadiusz Nocoń. Przypomnę, że zarówno tekst, jak i dźwięk rozważania znajdą Państwo na naszej stronie internetowej rv.pl. A w dzisiejszym magazynie to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.